radio poranku. Radio poranku.
O malo.
Radio poranku.
Radio, radio,
nie. Proszę Państwa, jest godzina 9.32. To jest poranek wnet z Suwałk. To jest kolejny dzień naszej trasy Iskra Źródła Niepodległości. Tak mówiliśmy o tych sprawach z przeszłości powojennej, które odgrywają wciąż rolę i może także dlatego trwa taka ostra walka w Polsce o kształt Rzeczpospolitej, także o kształt wymiaru sprawiedliwości. W tej walce, jak widać, padają czasem ofiary, nawet ofiary niechciane. Taka historia, proszę Państwa, z Bydgoszczy. Pan mecenas Grzegorz Chawryłkiewicz, znany bydgoski prawnik, kiedyś działacz opozycji demokratycznej, antykomunistycznej, renomowany mecenas, człowiek, który zajmuje się nie tylko własną działalnością, ale też szkoleniem młodych prawników, zgłosił swoją kandydaturę do Sądu Najwyższego w zgodzie z obowiązującym prawem. No i wtedy się okazało, że spotkały go pewne przygody. Pan mecenas Grzegorz Chawryłkiewicz jest teraz naszym rozmówcą. Dzień dobry, panie mecenasie.
Witam serdecznie.
Proszę nam opowiedzieć, co się wydarzyło, kiedy postanowił pan zgłosić swoją kandydaturę do Sądu Najwyższego, a może najpierw proszę powiedzieć, dlaczego pan się w ogóle zgłosił?
Ja wiem, że to może zabrzmi nie bardzo medialnie, ale zgłosiłem się dlatego, że spełniam ustawowe wymogi. No i uważam, że po 20 latach bycia adwokatem plus 4 lata odbywania aplikacji adwokackiej można spróbować sięgnąć po tą tak zwaną koronę zawodów prawniczych, czyli przejść do sądownictwa. A z uwagi, dlatego, że pojawiło się w monitorze takie, że tak powiem, zawiadomienie i spełniam ustawowe wymogi, pomyślałem, że bardzo dobrze by było, abym również, że tak powiem, się zgłosił. No i taką właśnie kandydaturę w przepisanym miesięcznym czasie zgłosiłem.
Chwileczkę, ale jeszcze może zatrzymajmy się na chwilę nad pana drogą prawniczą, bo wydaje mi się istotnym jest jednak dość faktem tutaj, jakbyśmy mieli wytłumaczyć słuchaczom pana kompetencje, że pan jest człowiekiem doświadczonym również jako ktoś, kto uczy młodych prawników. Tutaj ma pan jakby takie doświadczenie chyba szczególnie predysponujące do tego, żeby zgłaszać się do tych wyższych stopni wymiaru sprawiedliwości. Proszę coś o tym powiedzieć.
No ciężko oceniać swoją sytuację, więc ja nie chciałbym się, że tak powiem, postawić w roli, że ja będę oceniał, czy mam, czy nie mam. No niesprzecznie od kilkunastu lat prowadziłem zajęcia z procedury karnej, z aplikantami adwokackimi. Czasami się zdarzyło mi się też epizodycznie, że miałem jakieś tam zajęcia z aplikantami radcowskimi. Od 5 lat pełniłem funkcję kierownika szkolenia naszych aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy, przy naszej izbie. Chyba z nie najgorszymi wynikami, bo przynajmniej na naszym adwokackim portalu w Wiadomościach Adwokatury w tym roku było wskazane, no, jako jedyna izba 100% zdawalności państwowych egzaminów adwokackich, które miały miejsce. Czyli no, chyba z nie najgorszymi, że tak powiem, dobór wykładowców, za który w jakimś tam sensie też ja odpowiadałem, chyba nie był najgorszy, skoro efekty były takie, że nasi aplikanci po prostu bardzo dobrze zdawali te egzaminy państwowe, zaznaczę, tak?
No i postanowił pan skorzystać z ogłoszenia w monitorze rządowym.
Oczywiście.
I zgłosił pan swoją kandydaturę. I co było dalej?
No i kandydatura została opublikowana przez jedną z gazet. Ja oczywiście nie mam nikomu za złe, bo ja naprawdę nie zgłosiłem tego w sposób ani tajny. Ja po prostu zgłosiłem, tak jak powiedziałem, korzystając z ustawowego uprawnienia. Poprzez SMS-y dowiedziałem się, że nie wszyscy moi koledzy to akceptują, ale ja też uważam, że nie każdy ma prawo akceptować. To jest mój wybór i ja za ten wybór odpowiadam. No i dowiedziałem się z Gazety Wyborczej, no, że 7 sierpnia miała miejsce posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej i że podjęto uchwałę na podstawie artykułu 44 prawa o adwokaturze, gdzie odwołano mnie z funkcji kierownika szkolenia, gdzie odwołano mnie z funkcji wykładowcy, uzasadniając to dosyć w mojej ocenie bardzo lakonicznie, że zamierzam wystąpić z adwokatury, a w każdym razie takiej możliwości nie wykluczam. Jest to o tyle w mojej ocenie śmieszne wręcz uzasadnienie, że no, ja nie mam zamiaru występowania z adwokatury. Ja po prostu chcę spróbować stanąć w szranki z kandydatami do Sądu Najwyższego. Jeżeli zostanę rekomendowany i pan prezydent zaakceptowałby moją skromną osobę, no to w tym momencie dopiero możemy mówić o, że tak powiem, o wystąpieniu z adwokatury, gdyż taki jest ustawowy wymóg. Natomiast na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że droga czy do wystąpienia albo do niewykluczenia takiej możliwości no jest bardzo daleka i jest to daleko, że tak powiem, przedwczesne. No, najgorsze jest to całe uzasadnienie, no, gdyż po pierwsze mnie nie było na posiedzeniu tej rady. Ja o nim nawet nie wiedziałem. Zresztą nie tylko ja, bo dowiedziałem się, że niektóre inne osoby też nie zostały powiadomione. Na poprzednim nie byłem, gdyż byłem na wczasach na początku lipca. No i o ile zawsze był taki dobry zwyczaj, że się powiadomiało, czy w jakikolwiek sposób, no bo przecież my się znamy jako członkowie rady, czy mailem, czy SMS-em, czy w końcu się dzwoniło. No ja tak tym razem jakby to wszystko umknęło. Uzasadnienie jest też o tyle lapidarne, że skoro niedługo będzie szkolenie, no to rada musi kogoś innego wybrać. No, że tak powiem, daleko, daleko przedwczesne, w mojej przynajmniej ocenie, tak?
No, ale rozumiem, że pan przecież zna te osoby, które w tej radzie uczestniczą. Są to zapewne pana koledzy po fachu. Czy pan się kogoś pytał, czy ktoś z panem rozmawiał, o co chodzi w ogóle?
Panie redaktorze, kogo się mogę pytać, jeżeli były te osoby, które za przeproszeniem miały zachować, w mojej przynajmniej ocenie, na tyle dyskrecję, żeby mnie nie powiadomić. To nie ja mam się pytać, czy będzie w tym tygodniu, czy w przyszłym tygodniu posiedzenie rady, tylko od tego są sekretarze. I taka jest rola sekretarza, że sekretarz powinien powiadomić, przedstawić plan posiedzenia, czyli mówiąc krótko, podjęto uchwałę, gdzie no, nawet nie będę wymieniał po kolei wszystkich naczelnych przepisów KPA, które naruszono, bo ani nie zapewniono mi czynnego udziału, no po prostu mnie niczym nawet nie powiadomiono, tak?
A ja sobie tutaj teraz otworzyłem stronę internetową bydgoskiego oddziału pewnej gazety, bardzo popularnej wśród niektórych czytelników. Nie musimy koniecznie wymieniać nazwy tej gazety, ale jest ona często zorientowana, co się dzieje. No i tam wygląda na to, z tego co pisze tutaj autorka, pani Małgorzata Czajkowska, że stracił pan stanowisko nie ze względu na jakieś sprawy proceduralne, bo spodziewano się, że pan coś chce opuścić adwokaturę, tylko dlatego, że zgłosił się pan do Sądu Najwyższego i łączy się decyzję Okręgowej Rady Adwokackiej z tym właśnie zgłoszeniem przez pana kandydatury. Jak pan myśli, skąd pani redaktor o tym wie?
To pani redaktor jest, że tak powiem, osobą poinformowaną. No na pewno nie wie, ja przynajmniej nie przypominam sobie, żebym ja z nią rozmawiał. No więc wie to od rady, tak?
Panie mecenasie...
Czyli mówiąc krótko, jest to źle oceniane. Chociaż ja twierdzę, że realizacja przeze mnie ustawowego uprawnienia, legalnego ustawowego uprawnienia, nie może być w jakikolwiek sposób źle poczytywana. Ja, każdy ma prawo do swoich ocen, do swoich sympatii bądź antypatii. Ja to z szacunkiem przyjmuję. Natomiast no, tu nie mamy kwestii sympatii, tylko mamy na zasadzie albo ktoś jest z mainstreamem, z establishmentem, albo jest naszym przeciwnikiem. No niestety tak to jest, jak się teraz okazało, że zamiast swobodnej wymiany jakichś tam poglądów okazuje się, że no albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko nam. Nie masz prawa do swoich zachowań. Ja też nie wszystkie zachowania moich koleżanek bądź kolegów z rady akceptuję, no ale nie idę z tym ani do pani redaktor Czajkowskiej, ani do innych mediów. No po prostu uważam, że każdy ma prawo do swoich zachowań. Chociaż ja nie muszę ich akceptować.
Jakie będą konsekwencje takiej sytuacji, kiedy samorząd zawodowy, samorząd adwokacki, samorząd korporacyjny będzie tak mocno wchodził w jakby po jednej stronie sporu politycznego w tą dyskusję, która teraz w Polsce się toczy?
Myślę, że to nie jest dobre, bo tak jak powiedziałem, każdy człowiek ma prawo do swoich poglądów. Ja nie ukrywam, że moje poglądy nie są poglądami jakimiś politycznymi. Ja po prostu starałem się zawsze być tak zwanym zdroworozsądkowcem. Natomiast to, że ja nie chodzę na manifestacje jakieś, ja zgadzam się, że konstytucja jest najważniejsza, ale ja, tak jak powiedziałem, zajmowałem się dość mocniej prawem karnym, procesowym. Tam jest coś takiego, że no, możemy mówić o naruszeniu prawa materialnego przez niewłaściwą wykładnię bądź niewłaściwe zastosowanie. I w tym momencie ja nawet twierdzę tak, mamy ten sam akt, mamy tą samą ustawę zasadniczą. Ja nie mówię, że ja mam patent na nieomylność. Ja absolutnie z tym się nie zgadzam. Może ja nie mam racji. Natomiast jeżeli pewne ustawy, a tak przynajmniej na dzień dzisiejszy jest, pewne ustawy zostały przez parlament wydane, przez legalny parlament, no to ja twierdzę, że jedynym, jeżeli ja się z nimi nie zgadzam, no to w trybie przewidzianym przepisami można to skarżyć do Trybunału Konstytucyjnego. Tak mi się przynajmniej wydaje i to jeszcze z lat 80. pamiętam, prawa, z podstaw jakiegoś tam prawa konstytucyjnego, później to jest jakby też umieszczone w konstytucji. No a z pewnością nie przez, że tak powiem, jakąś taką negację, jakieś takie nieposłuszeństwo obywatelskie, bo to nie są czasy lat komunistycznych, czasy lat przeszłych, gdzie to była jedyna droga, aby to osiągnąć. Jeżeli mi się coś teraz nie podoba, to tą drogą będzie kartka wyborcza. To będzie głos, to będą wybory i ja postąpię albo w taki sposób, albo w inny sposób, a z pewnością nie w sposób jakiś taki, tak jak mi się będzie podobało, bo mi się może też nie podoba, że muszę jeździć w pasach bezpieczeństwa w samochodzie, ale takie są przepisy. Ale ja może się z tym wewnętrznie nie zgadzam. Niestety stosuję się do tych przepisów.
Panie mecenasie,
nie wiem, no myślę, że to jest proste rozumowanie.
Tak się wydaje. Panie mecenasie, jak pan ocenia to, co Sąd Najwyższy przeprowadził, czyli skierował zapytanie do Sądu Europejskiego i przeprowadził tak zwane zawieszenie ustawy? Co to w ogóle jest i jak pan sądzi, co z tego wyniknie?
Panie redaktorze, ja powiem tak. Ja też dodam tak, myślę, że nie jestem wybitnym cywilistą, aby zajmować w tym zakresie stanowisko. Po pierwsze, nie jestem pewien, czy zapytanie do Trybunału było wskazane. Dlaczego? Z prostej przyczyny, a mianowicie jeżeli mówimy, że coś jest niezgodne z przepisami, no to od tego jest Trybunał Konstytucyjny, a nie instytucje europejskie, gdyż te są dopiero, mówiąc krótko, dalej. I to wynika z pewnej hierarchii takiej. Ale to po pierwsze. Pomijam jeszcze w tym zakresie porozumienie londyńskie, gdzie Polska nie zawsze, że tak powiem, i nie we wszystkich kwestiach musi się zwracać do Trybunału. Ale nawet przyjmując, że nasz Sąd Najwyższy miał takie prawo, to ja jako, że tak powiem, urodzony sceptyk pozwoliłem sobie przeczytać nie komentarze dotyczące tego orzeczenia, ale mówiąc krótko, źródło. To, co Sąd Najwyższy opublikował i o ile nie mam wyrobionego stanowiska, czy mógł zgłosić się i czy była taka potrzeba, aby się zgłaszać do tego Międzynarodowego Trybunału, o tyle mam ugruntowane stanowisko, że w trybie czy artykułu 730 KPC postępowania cywilnego sąd nie mógł zawiesić stosowania określonych przepisów ustawy. W punkcie 32 tegoż właśnie uzasadnienia postanowienia tam się sąd odnosi, ale nie podaje podstawy prawnej, na której zawiesza postępowanie. A artykuł 732 wskazuje, że to po pierwsze sąd może zrobić z urzędu bądź na wniosek. I teraz zastanówmy się, czy był tam wniosek. Już wiem, że wniosku nie było, gdyż przeczytałem, tak jak powiedziałem, źródłowy tekst. Więc zostaje nam druga możliwość z urzędu. Ale kiedy sąd może to zrobić z urzędu? Wtedy, gdy może działać z urzędu. Więc zastanówmy się, czy sprawa między spółką dotyczącą sporu transgranicznego o składki ZUS-owskie, czy w tej sprawie sąd może działać z urzędu? Sprawdziłem oczywiście, w przepisach działać nie może. Więc wychodzę z takiego dość prostego założenia. Sąd nie miał prawa wydać postanowienia o określonego postanowienia zabezpieczającego tak zwane powództwo, gdyż przepis mówi, może to zrobić strona bądź uczestnik, a nie sąd. Dla mnie jest to logiczne. Ja staram się do wszystkiego podchodzić w sposób taki troszeczkę matematyczny, algorytmiczny. Albo coś się da zrobić, albo czegoś się nie da zrobić. Dla mnie coś takiego jest niedopuszczalne. O ile, tak jak powiedziałem, nie dyskutuję, czy mógł się zwrócić, czy nie, do ETPC w tym zakresie, bo to wymagałoby głębszej analizy. O tyle analiza dotycząca zabezpieczenia roszczenia w mojej ocenie wymaga przejrzenia tylko kilku punktów w KPC. 755 paragraf 1, punkt 1 i 3, bo tak się tam do tego się Sąd Najwyższy odnosi. Nie może w ogóle, w mojej ocenie ten sąd nie był do tego władny, a już uzasadnienie z punktu 32 postanowienia, że sąd twierdzi, że jeden z artykułów procedury cywilnej, gdzie w ogóle jest wskazane, że to nie ten sąd jest właściwy do zabezpieczenia, jest niezgodny z konstytucją. No, przepraszam, jest szereg i orzeczeń i to nie tylko tego obecnego Trybunału Konstytucyjnego, ale również jeszcze działającego w oparciu o poprzednią ustawę, gdzie jest dokładnie wskazane, że to nie sąd powszechny jest do badania zgodności ustawy z konstytucją. I to są nie tylko Sądu Najwyższego, ale to są również orzeczenia sądownictwa administracyjnego w tym zakresie. Co do tego ja mam prosty, że tak powiem, pogląd, chociaż mam też świadomość, że ten pogląd prawdopodobnie może stać się przyczynkiem do jeszcze większego, że tak powiem, próby wpływania na moją postawę.
Przekonamy się. Bardzo serdecznie dziękuję za tą diagnozę prawniczą i za opowieść o tym, co się wydarzyło. Mecenas Grzegorz Chawryłkiewicz, kandydat do Sądu Najwyższego, prawnik, adwokat z Bydgoszczy, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję panu bardzo, wszystkiego dobrego.
Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam, do widzenia.
Proszę państwa, jest godzina 9:48, zmierza poranek do swojego końca, ale jeszcze o czymś opowiemy, ale zanim opowiemy po tej solidnej dawce prawa i paragrafów, myślę, że czas na nieco mniej solidną, ale porządną dawkę rocka. Zespół Bon Jovi nam zaśpiewał. Godzina 9:52. Kolejny gość, kolejny suwalski gość. Nie tylko suwalski. Kolejny gość tutaj z okolicy w Poranku Wnet. Cały czas jesteśmy w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Maria Konopnicka patrzy tutaj nieco groźnie, chociaż z przymrużeniem oka z portretu. A w naszym studiu jest pan Grzegorz Pietkiewicz, członek grupy rekonstrukcyjnej 24 Baonu KOP, czyli Korpusu Ochrony Pogranicza. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie.
Korpus Obrony Pogranicza, założona w latach 20. Formacja pograniczników, formacja wsławiona między innymi tym, że mimo rozkazu naczelnego wodza w 1939 roku, żeby z Sowietami nie walczyć, podjęła jednak walkę w obronie polskich kresów. Wielu członków KOP-u zapłaciło za to ogromną cenę później w czasie sowieckich morderstw. A czym zajmuje się grupa rekonstrukcyjna 24 Baonu KOP-u?
Witam serdecznie jeszcze raz. 24 Baon KOP Sejny to ludzie, patrioci. Mamy bardzo dużo tutaj do zrobienia. Zrobiliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo. Stworzyliśmy aleję, na której są pomniki żołnierzy zamordowanych w okresie II wojny światowej. Ale tak naprawdę chciałbym mówić o takiej inicjatywie, która powstała tutaj wśród naszej społeczności Sejn. Powstał Społeczny Komitet Budowy Pomnika Armii Krajowej Żołnierzy Wyklętych. Umiejscowiony pomnik przy Bazylice Sejneńskiej. Społeczność sejneńska skupiła się też na współpracy z społecznością litewską. Chcieliśmy, żeby w porozumieniu ze stroną litewską ten pomnik powstał, żeby nie było tutaj już więcej konfliktów. I taka właśnie inicjatywa powstała. Pomnik ten to głaz tak narzutowy w wielkości 1,5 metra z tablicą i z orłem roku 20.
Ta współpraca z Litwinami, rozumiem, to nie jest taka prosta sprawa, no bo tu jednak te pamięci historyczne są różne, często sprzeczne i często to są spory takie bardzo bolesne i zadawnione.
Tak, często niestety taki powstaje konflikt interesów, ale tutaj po prostu musimy sobie wiele spraw wyjaśnić, wybaczyć i myślę, że Litwini też to widzą i rozumieją. Bo przecież mieszkamy obok siebie, prowadzimy wspólne interesy i staramy się naprawdę, żeby nie zaostrzać tych konfliktów, co tutaj na tych naszych kresach jest bardzo ważne.
A czym jeszcze zajmuje się Państwa Grupa Rekonstrukcyjna? Tak na co dzień? Bo rozumiem, że to jest bardzo ważna inicjatywa, ale to jest taka inicjatywa odświętna. A jakie, jeśli chodzi o tą bezpośrednią rekonstrukcję historyczną, jakie działania prowadzicie?
No tak jak wspomniałem, no może nie bierzemy bezpośredniego udziału w rekonstrukcjach, takich inscenizacjach, ale przy każdej zbliżającym się święcie narodowym jesteśmy, działamy czynnie, staramy się uczcić każdy dzień. Jesteśmy naprawdę tutaj dobrze spostrzegani. Sejneńskie, przy współpracy z Sejneńskim Muzeum udało się pozyskać mundury 24 Bonu Kopsejny. Jest to wierna kopia tych mundurów okresu międzywojennego. Jesteśmy zapraszani też na wiele uroczystości takich krajowych.
A jak wiele osób w ogóle uczestniczy w tego typu działaniach?
No tutaj muszę z przykrością stwierdzić, że patriotyzm jest dla nas rzeczą najważniejszą, ale niestety jest taka tendencja, że przy organizowanych różnych inscenizacjach jest niestety mało osób i musimy sobie sami staramy się jak najwięcej osób zebrać, zaprosić i zainteresować.
A ten przedział taki wiekowy osób uczestniczących, czy to jest tak, że to jest też najmłodsze pokolenie?
Tak. Nasza grupa niestety to już przeważnie emeryci, renciści, ale też zdarzają się osoby, których ten patriotyzm jest żywy i zgłaszają się do naszej grupy. Oprócz też istniejącej grupy Kopsejny, w Sejnach też istnieje Okręg Piłsudczyków. No też jest bardzo patriotyczna organizacja.
Ale ci Piłsudczycy to jest kto właściwie? Potomkowie rodzin legionowych, ludzie utożsamiający się z ideą marszałka?
Ludzie utożsamiający się właśnie z ideą marszałka. Wszyscy działają praktycznie na tym samym polu. Mamy te same cele. Staramy się właśnie skupić jak najwięcej ludzi podobnie myślących.
Bardzo serdecznie dziękuję pan Grzegorz Pietkiewicz, członek grupy rekonstrukcyjnej 24 Baonu Korpusu Ochrony Pogranicza, był gościem Poranka Wnet w Suwałkach.
Dziękuję serdecznie.
Czy na jakieś wydarzenie by chciał pan zaprosić? Może najbliższe coś będzie takiego, gdzie byśmy mogli coś jeszcze ogłosić?
Myślę, że jak powstanie pomnik, prawda? Ale to taka znana bardzo data, 11 listopada, prawda?
Ale zawsze możemy ogłosić, co się będzie działo 11 listopada tutaj w okolicy.
Myślę, że nie będziemy mieli tutaj problemów, prawda? I pomnik właśnie z datą 11 listopada zostanie odsłonięty. Także chciałbym serdecznie zaprosić właśnie na 11 listopada do Sejn, do Bazyliki Sejneńskiej na odsłonięcie właśnie pomnika Armii Krajowej Żołnierzy Wyklętych.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Grzegorz Pietkiewicz, jeszcze raz członek grupy rekonstrukcyjnej 24 Baonu Korpusu Ochrony Pogranicza, był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 9:59, więc już musimy kończyć, ale na ostatnią minutę jeszcze zapraszamy tutaj panią kierownik, dzięki której mogliśmy ten poranek w ogóle tutaj odbyć. Proszę podejść do mikrofonu. Pani Magdalena Wołowska-Rusińska, kierownik Muzeum imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach. Po pierwsze, bardzo dziękujemy, że mogliśmy tutaj w tym pięknie zainscenizowanym pomieszczeniu być i tutaj poetka z rodziną na nas się patrzyły. Mogliśmy też czytać sobie wiersze równocześnie w czasie poranka. Proszę powiedzieć, co jeszcze się w muzeum dzieje, co możemy zapowiedzieć, co się w najbliższym czasie wydarzy, na co możemy zaprosić?
No ja zapraszam bardzo serdecznie oczywiście do naszego muzeum. W najbliższych miesiącach budynek będzie świeżo oddany po remoncie. Będzie to też czas na przygotowanie nowej ekspozycji poświęconej życiu i twórczości poetki. I zapraszam na tą właśnie wystawę, która powstanie bardzo, bardzo serdecznie. Póki co zapraszam na zastępczą wystawę, na spacery w ogrodzie, który roztacza się wokół naszego muzeum, niemalże do rzeki Czarnej Hańczy, w którym bawiła się mała Marysia. I myślę, że poczujecie Państwo i ducha konopnickiej w naszym mieście.
Ogród krasnoludków, tak. Co to jest?
To jest zaułek krasnoludków. To jest jeden z elementów takiego szlaku turystycznego Baśniowa Suwalszczyzna. A jako, że wiemy wszyscy, że krasnoludki są na świecie i pilnują, strzegą bram naszego muzeum, co możecie Państwo zobaczyć wchodząc do muzeum, stoi Mikuła i Pakuła i tak też w tym zaułku właśnie pobawić się, no przede wszystkim dzieci, ale ich opiekunowie, poszukać krasnoludków.
Młody człowiek siedzi tutaj i patrzy w laptop, chyba już należy do tej kategorii wiekowej, która przestaje być niestety przekonana o tym, że krasnoludki są na świecie.
Jakby dał szansę, to byśmy go przekonali, a warto wierzyć w krasnoludki.
Ale to już po poranku. Bardzo serdecznie dziękuję pani Magdalena Wołowska-Rusińska, kierownik Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Była naszym gościem i była naszym gospodarzem. Dziękuję uprzejmie.
Ja również dziękuję i zapraszam do Suwałk.
Proszę Państwa, zakończył się niniejszym 42. dzień naszej letniej trasy Iskra Źródła Niepodległości, którą prowadzimy we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Narodowe Centrum Kultury i Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego są partnerami w realizacji tego projektu, a ja już chyba naprawdę muszę kończyć. Antoni Opaliński, bardzo serdecznie dziękuję. Wydawcą była Jaśmina Nowak, która gdzieś poszła, ale później jej podziękuję. Realizował Karol Smyk, pomagał tutaj Witold Opaliński. Ja się nazywam Antoni Opaliński i zapraszam wszystkich jutro do wysłuchania kolejnego Poranka w Net, a gdzie? A to się okaże.